Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. I dzisiaj od 13 do 17 wiersza będziemy fragment czytali. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, od 13 do 17 wiersza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Przypominam, że mówimy o Ewangelii, która mówi o Bożym Królestwie. Mówi o tym, że Jezus jest Mesjaszem, ale jest też Królem. Pokazuje na wstępie, że On ma prawo być tym Królem. I On jest tym, który przyszedł, żeby to Królestwo ustanowić. Mówiliśmy już o tym, że Bóg dba o to, i to nam się będzie powtarzać dość regularnie w tej Ewangelii, że Bóg dba o to, aby to Królestwo było widoczne i żeby było zwiastowane. Mówiliśmy o tym, że Bóg chroni to Królestwo, tak? I mówiliśmy o tym, że Bóg jest tym, który o to wszystko dba. My mamy do wykonania swoją rolę w tym Królestwie. Tak? Każdy z nas ma wykonać jakąś rolę, ten, kto jest w tym Królestwie. Natomiast Bóg jest tym, który tam stoi i to wszystko nam umożliwia i czyni to, co powinno być uczynione, żebyśmy my mogli tą swoją rolę wykonać. No i dzisiaj mamy fragment, który jest bardzo ważny, każdy fragment tu jest ważny, ale jest bardzo ważny w tym kontekście, ponieważ po raz pierwszy na scenie się pojawia Pan Jezus w taki aktywny sposób, możemy powiedzieć. No bo On się już urodził wcześniej, ale no to było takie tylko, że no urodził się i już. Oczywiście zamieszania dużo też przy tym było, prawda? Bo wszystkie te historie z mędrcami, z pasterzami, z Herodem i tak dalej. Ale tak jakby Pan Jezus nie brał w tym aktywnego udziału. Natomiast tutaj Pan Jezus rozpoczyna, możemy powiedzieć, swoją służbę, pojawia się na scenie jako ktoś, kto bierze aktywny udział w tych wydarzeniach. Czyli mamy pierwsze wystąpienie tego, który jest tym królem, który został posłany na ziemię, żeby ustanowić to królestwo, żeby, możemy powiedzieć, administrować to królestwo. I przypominamy też przy okazji, to też będę cały czas przypominał, że to Królestwo Boże to jest, powiedzieliśmy, że to jest dostęp, tak? Mateusz przedstawia to jako dostęp do Bożych zasad, do Bożych błogosławieństw, do Bożej mocy, do Bożych przywilejów. Jeżeli jesteś w Królestwie Bożym, cieszysz się dostępem do tych wszystkich Bożych przywilejów, które On dla ludzi przygotował. No i Pan Jezus tutaj, wchodząc na scenę w tym Królestwie, pokazuje od razu bardzo ważną rzecz. Pokazuje, że dla Niego, jako dla Króla, to Królestwo jest czymś bardzo ważnym. Jest bardzo ważnym. Że On bardzo na serio podchodzi do Królestwa, w którym ma być Królem. I pokazuje to na takie dwa sposoby, o których zaraz sobie tutaj powiemy. Pokazuje nam ten fragment, że Bóg też potwierdził to bardzo poważne podejście Jezusa do spraw Jego Królestwa. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wiecie, my często, kiedy mamy sytuację, że jesteśmy odpowiedzialni za coś, to mamy takie tendencje, żeby tak trochę sobie folgować, odpuszczać pewne rzeczy i można by się spodziewać, że Pan Jezus jako król, ten, który ma absolutną, całkowitą, totalną władzę nad swoim królestwem, będzie postępował może w trochę podobny sposób, tak? Że on jest ponad tym królestwem. Że on całe to swoje królestwo traktuje tak z góry i w taki trochę lżejszy sposób. Tym bardziej, że jako Bóg, no, miałby do tego prawo. Tak? My jako ludzie jesteśmy w Jego Królestwie, no ale my jesteśmy grzesznymi ludźmi. Tak, dostępujemy tego przywileju, że możemy być w Jego Królestwie. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, więc mamy ten swobodny dostęp przed Jego tron, no ale On jest Bogiem, tak? On jest ponad tym wszystkim. Więc mógłby też do tego królestwa, które jest przecież królestwem dla ludzi, ale On jest ponad tym, mieć takie podejście trochę, okej, to jest dla was, to są wasze zasady, wy tutaj pracujecie, ale ja jestem tak jakby trochę ponad tym wszystkim. No, takie jest ludzkie podejście, tak? Jeżeli ktoś jest szefem, to może nie od razu, ale za jakiś czas to jest często widoczne w miejscach pracy, że szef zaczyna się czuć tak troszkę, czy chce, czy nie chce, po prostu ponad, tak, tym wszystkim. Co więcej, ludzie, którzy są pod szefem, niejako też zakładają, że skoro on jest szefem, no to, no wiadomo, tak, szefowi zawsze wolno więcej, tak, no, no wiadomo, to nawet się tłumaczy, no ma większą odpowiedzialność, no on musi i tak dalej, więc szef, no nie zawsze koniecznie musi być tak poddany tym wszystkim rygorom, które jest, które są, nie wiem, w firmie, w miejscu pracy i tak dalej. Pan Jezus, tylko w ten sposób postępując, tak, my niestety sprawiamy, że standardy jakiegoś miejsca się obniżają. Bo albo są zasady, które obowiązują, albo te zasady nie obowiązują. Jeżeli zasady przestają obowiązywać, albo przestają niektórych obowiązywać, no to zaczyna wkradać się bałagan. Pan Jezus od razu na początku pokazuje, że On bardzo poważnie traktuje Królestwo, poważniej niż my byśmy potraktowali Boże Królestwo. No to oczywiście nie jest nic dziwnego, tak? Bo my przez tą naszą grzeszną naturę generalnie mamy tendencję, żeby gorzej traktować Boże sprawy niż Bóg. Ale Bóg pokazuje tutaj bardzo, bardzo wyraźnie przez swojego Syna. Ja traktuję to Królestwo naprawdę serio. I wiecie, od samego początku powinno być to dla nas bardzo takie otrzeźwiające, tak? Że my nie wchodzimy do Królestwa, które jest lekko traktowane. Nie, Bóg je poważnie traktuje. I znowu, kiedy patrzymy na całą Biblię, to widzimy ten pewien wzór. Bóg bardzo poważnie traktuje sprawy, swoje sprawy wśród ludzi. To nigdy nie było tak, że Bóg po prostu coś tam ludziom powiedział, macie robić tak i tak, ale wiecie, to jakoś tam będzie. To ludzie mają takie tendencje. Ustanawia się prawa, ustanawia się zasady, a potem jakoś to jest, tak? I bardzo często zasady sobie, a praktyka sobie. Ale Bóg zasady swojego królestwa traktuje bardzo poważnie i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. I zobaczmy, w jaki sposób Bóg, Pan Jezus tutaj, jako Król, będąc jednocześnie Bogiem, to pokazał. Przede wszystkim w 13 wierszu czytamy, że przychodzi nad Jordan, tam gdzie jest Jan, i przychodzi do Jana, i mówi, że on chce się ochrzcić, tak? Czyli chce zrobić to, co ludzie, którzy byli w tamtych czasach zainteresowani Bożymi sprawami, robili. Bo po to był Jan, tak jak ostatnio mówiliśmy. Jan był po to, żeby wzywać ludzi, hej wy, którzy interesujecie się Bogiem, którym coś tam gdzieś świta, że lepiej się do Boga zbliżyć, że lepiej się zainteresować Bożymi sprawami, wy przyjdźcie do mnie. A ja wam mówię, przybliżyło się Królestwo Niebios, więc upamiętajcie się ze swoich grzechów i dajcie się ochrzcić. I każdy, kto poważnie traktował Boże sprawy w tym czasie, w tej okolicy, szedł do Jana. Więc Pan Jezus od razu pokazuje, że On jest też tym, który poważnie Boże sprawy traktuje. Nie zaczął sobie działać gdzieś tam zupełnie, dobrze, niech Jan tam nawołuje, a ja tam, prawda, zacznę swoją pracę. Nie, on poszedł tam, gdzie byli zgromadzeni, gdzie przychodzili, gdzie ciągnęli ci, którzy byli zainteresowani sprawami Bożego Królestwa, które głosił Jan. Czyli tam, gdzie Boże Królestwo było głoszone, tam, gdzie Boże Królestwo było zwiastowane, tam przyszedł Pan Jezus. W W sumie to też nie jest jakieś takie dziwne, bo Pan Jezus to czynił jeszcze zanim doszedł do tego wieku. Pamiętacie ten incydent w świątyni, gdzie on tam został? Józef z Marią go nie mogli znaleźć, szukali go. I pamiętacie, że Pan Jezus potem, kiedy oni już go znaleźli, no dostało mu się za swoje, to powiedział do nich takim trochę zdziwieniem, tak? No czemu się dziwicie, tak? Czy nie wiecie, że gdzie ja muszę być? Pamiętacie? Tak, w sprawach mojego Ojca, tak? Tam, gdzie jest, sprawy dotyczą mojego Ojca, tam ja jestem. Oczywiście oni wtedy do końca tego nie pojęli, ale to już było pokazane. Tam, gdzie jest moje królestwo, tam ja jestem. Królestwo Boże było głoszone przez Jana, Pan Jezus tam idzie. Jeżeli jesteś zainteresowany Bożym Królestwem, będziesz tam, gdzie Boże Królestwo jest głoszone. Po prostu to jest naturalna rzecz. Nie można poważnie traktować Bożego Królestwa, jeżeli się nie ma. Jeżeli nie ma Cię tam, gdzie Twoje Królestwo jest głoszone, tam, gdzie o Twoim Królestwie się mówi, tam, gdzie o Twoim Królestwie, przekładając to na naszą sytuację, się śpiewa, gdzie się modli w towarzystwie innych obywateli tego Królestwa. To jest pierwszy bardzo wyraźny wzór tutaj na samym wstępie. Pan Jezus poszedł tam, gdzie było głoszone Królestwo. Po drugie, w zasadzie to... Pierwsza taka akcja tutaj Pana Jezusa, taka aktywna, no przyszedł, okej, okay, ale dalej czytamy no, o tym incydencie ze chrztem, tak? Czyli Jan oczywiście rozpoznał Pana Jezusa, Jan miał Ducha Świętego, więc wiedział, kto przyszedł do niego i mówi, ja mam ciebie chrzcić? Mówi, nie, to ty masz się podpisywać pod moją nauką, pod moim głoszeniem? Nie, to ja chcę się podpisać pod tobą, tak? To ty mnie ochrzcisz, że na znak, że ja za tobą powinienem iść. I oczywiście to miało sens. I gdyby Jan dożył czasów, kiedy apostołowie utworzyli Kościół, to byłoby zupełnie normalną rzeczą, żeby ochrzcił się też jako chrześcijanin potem. No ale nie dożył tych czasów, więc się nie miał tego przywileju, żeby być ochrzczonym w Kościele. Natomiast on już to widział, że on potrzebuje chrztu. Innymi słowy, on potrzebuje pokazać, że jest za Jezusem Chrystusem. Mówi, Panie Jezu, Ty nie musisz pokazywać, że Ty jesteś za mną, za moją nauką. To jest oczywiste. Dla niego, jako dla Jana, to było oczywiste. To ja chcę pokazać, ja powinienem pokazać, że ja idę za tobą. Ale Pan Jezus ma tutaj inne zdanie, czyli oczywiście on nie zaprzecza temu, tak? Pan Jezus nie zaprzeczył nigdzie temu, że Jan powinien się ochrzcić w imię Pana Jezusa, no ale to nie był czas jeszcze na to. To jeszcze nie był czas, kiedy Pan Jezus powiedział uczniom pod koniec swojej służby, że będziecie chrzcić, tak? Uczniów w moje imię, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc Pan Jezus nie zaprzecza temu, ale się nie odnosi do tego. Natomiast mówi, ustąp teraz. I zobaczcie, jaka dynamika tutaj jest tej rozmowy. Pan Jezus przyszedł, w 13 wierszu czytamy, aby dać się ochrzcić, a 14 wiersz mówi, a Jan odmawiał mu. Tam jest słowo, które oznacza zabronić. Tak? Takie silne stawianie oporu przed czymś. Aż do punktu, kiedy po prostu ktoś no, uniemożliwia. Jan po prostu mówił nie. Jan mówi nie. Ja cię nie chcę chrzcić. To w ogóle nie ma sensu z mojego punktu widzenia. I teraz zobaczcie, jak Pan Jezus reaguje na to. On był królem. Jan był tylko jedną z osób, która zwiastowała to królestwo. Pan Jezus mógł po prostu powiedzieć, ja nie, po co ta dyskusja, chrzcisz mnie i koniec, tak? Ja jako król mówię ci, masz mnie ochrzcić już, no. Ale Pan Jezus ma zupełnie inne podejście. Pan Jezus mówi, ustąp teraz. Innymi słowy, pozwól mi, tak? Nie zabraniaj mi, taki jest wydźwięk tego słowa tutaj. Ustąp, pozwól. Nie zabraniaj mi. Dlaczego takie podejście Pana Jezusa? Dlaczego Pan Jezus tak zwraca się? Dlatego, że jeżeli powierzył Janowi tą służbę, którą on wykonywał, to poważnie ją traktował. Bóg, Pan Jezus, powierzył Janowi służbę zwiastowania i chrzczenia. I Jan był za nią odpowiedzialny. I Pan Jezus przychodził do Jana w tym momencie jako ktoś, kto miał być ochrzczony i prosił o to, żeby Jan go ochrzcił. To, że był królem, bo już był królem tego Bożego Królestwa, to, że był stwórcą całego świata, to, że był Bogiem już w tym momencie, tak? Już, no cały czas był. To nie zmieniało faktu, że stał przed Janem, który miał konkretną służbę do wykonania. I zwracał się do niego jako do kogoś, kto jest za tą służbę odpowiedzialny. To jest niesamowity obraz tutaj Pana Jezusa, który bardzo poważnie traktuje swoje królestwo i tych, którzy w nim pracują. Nie zwrócił się do Jana i powiedział: Janie, słuchaj, kto cię tu posłał, tak? Po co ta dyskusja w ogóle? Po prostu ja tak mówię już, no i masz mi ochrzcić. Ale Pan Jezus nie. Mówi: proszę, pozwól mi. I dalej daje mu nawet uzasadnienie tego, tak? Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. To jest niesamowity obraz, słuchajcie, który pokazuje, że Bóg traktuje swoje królestwo bardzo poważnie. W tym aspekcie, że jeżeli jesteś w nim jakimś Bożym sługą, jeżeli masz coś do wykonania w tym Bożym Królestwie, to on to traktuje z pełnym szacunkiem i z pełną powagą. Dał ci jakąś odpowiedzialność, umożliwił ci, żebyś ją wykonywał i traktuje to bardzo poważnie. I ta powaga jest pokazana w tym, że on daje ci moc, daje ci możliwości, daje ci siły i w pewnym sensie daje ci tak jakby wolną rękę, tak? Jan miał tutaj w pewnym sensie wolną rękę. Jan mógł odmówić Panu Jezusowi. Mógł nie ochrzcić Pana Jezusa. Cały wydźwięk tej sytuacji jest taki, że Jan mógł po prostu powiedzieć: nie, ja uważam, że ja nie mam prawa, nie mogę cię ochrzcić i już. Ale czytamy, że wtedy mu ustąpił, tak? Czyli pozwolił mu. Znowu tutaj idea tych słów jest taka: zabronił, pozwolił, pozwól mi. Pan Jezus prosił o pozwolenie, otrzymał to pozwolenie. Ale odnosił się Pan Jezus z wielkim szacunkiem do służby Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był posłany, miał swoje zadanie do wykonania. Tak, to Bóg go wyposażył we wszystko, to Bóg dał mu swojego ducha, to Bóg go uzdolnił do tego. Ta cała służba Jana była oparta na Bożej mocy, ale Bóg pokazywał tutaj Janowi: to jest twoja służba. Ja mam do niej szacunek. Ja ją traktuję poważnie. To nie jest tak, że Bóg ci powierzył służbę, ale tak naprawdę czy ty ją zrobisz, czy nie, to nie ma dla Boga znaczenia. Że po prostu, tak, Bóg daje tylko takie służby, żebyście, wiecie, żebyście się czymś zajęli w tym życiu, żebyście jakiś głupot nie narobili, żebyście po prostu, tak jak dzieciom czasami się daje, tak? Jak dziecko po prostu zaczyna za bardzo wariować, to się mu daje, żeby się czymś zajęło, a czy ono to zrobi, czy nie, jak ono to zrobi, to nie ma znaczenia. Weź coś zrób ze sobą. Nie. Jeżeli Pan Jezus daje służbę, to daje tą służbę z sensem. Ta służba ma ręce i nogi i ona ma znaczenie. I Pan Jezus daje autorytet z tą służbą. Widzimy to dalej w całym Nowym Testamencie. Już apostołom Pan Jezus zapowiadał, tak? Że komu grzechy odpuścicie, temu będą odpuszczone. Oczywiście wiemy, że tu nie chodzi o to, że apostołowie odpuszczali grzechy, tylko oni ogłaszali to, że Bóg odpuszcza grzechy ludziom. Ale jaka moc jest w tym, tak? Do Piotra: zbuduje Kościół. Dzięki twojej służbie. Znowu wiemy, że Kościół się nie opiera na Piotrze, tak? Na Jezusie Chrystusie, na Bogu, ale to Piotr był tym, który założył te ludzkie podwaliny przez swoją służbę tego Kościoła. Przez kazania które głosił po zesłaniu Ducha Świętego i inni apostołowie. Dalej Nowy Testament nazywa nas współpracownikami Bożymi. To są, kiedy czyta się o tym, to jest niesamowity autorytet, który Bóg daje swoim dzieciom, obywatelom swojego królestwa. Ty jako Boże dziecko masz ogromny autorytet, szczególnie w tej służbie, która została ci powierzona. Więc skoro Bóg, skoro król tą służbę traktuje poważnie, to ty jak ją powinieneś traktować? Dokładnie, jak Jan. Pomyślcie sobie, jak Jan się mógł poczuć teraz. Oto król prosi go o pozwolenie, żeby on go ochrzcił. I Jan wie, że w bezwzględnym wymiarze to nie ma sensu. Bo Jezus naprawdę nie potrzebował tego chrztu. Dlaczego on uczynił, to zaraz powiemy, ale Jezus nie potrzebował. Ale ta scena, kiedy Jezus przychodzi do Jana i mówi, proszę ustąp mi. Wykonaj tą służbę tak, jak powinieneś ją wykonać. Naprawdę. Służba została ci powierzona w Królestwie Bożym dla jakiegoś celu. Czasami może tobie się wydawać, że jest mała, czasami może innym się wydawać, że jest mała, ale w Bożych oczach żadna służba nie jest mała. Jeżeli on komuś służbę powierza, to ma sens. I z tą służbą powierza autorytet swojego królestwa. I odnosi się zawsze z szacunkiem. Nigdzie w Nowym Testamencie nie widzimy braku szacunku ze strony Boga do jego sług i do wykonywanej pracy. Wręcz przeciwnie. Zawsze Bóg podnosi znaczenie swojej służby, bo jego służba, jego królestwa niesie autorytet jego i jego królestwa. I to ma znaczenie, to ma przynosić jemu chwałę. Jaką chwałę Bożemu Królestwu przyniosło, gdyby Pan Jezus powiedział, Janie, przestań gadać tutaj, tylko rób co trzeba i już, bo ja mam dalej służbę ważną tutaj. Ty mnie chrzci, tu nie dyskutuj ze mną. Efekt byłby taki, że po co ja tu w ogóle jestem, tak? Ale to podejście Jezusa Chrystusa do Jana pokazuje, że on bardzo poważnie traktuje służbę w swoim królestwie. A teraz zadajcie sobie pytanie, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli należysz do jego królestwa, to czy możesz powiedzieć, że nie masz służby? Każdy ma jakąś służbę w jego królestwie. Każdy ma. Każdy coś ma do zrobienia. Więc to, co robisz dlatego, że jesteś w jego królestwie, a tak naprawdę całe twoje życie to jest twoja służba dla jego królestwa, powinieneś robić dobrze, pamiętając, że masz jego autorytet, on ci coś dał do zrobienia i on to chce, żebyś wykonał z jego stemplem. I dalej widzimy, że Pan Jezus daje usprawiedliwienie tego, uzasadnienie tego, dlaczego ma zostać ochrzczony. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, Pan Jezus nie potrzebował tego chrztu, żeby stać się świętym, żeby pokutować z grzechu. On nie miał żadnego grzechu, więc to nie tak jak inni, którzy się chrzcili na upamiętanie grzechu. On się nie miał chrzcić na jakie upamiętanie jakiegokolwiek grzechu. Ale mówi, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I to jest drugi taki fakt tutaj, który pokazuje ten niesamowity szacunek Boga i powagę, z jaką Bóg traktuje swoje królestwo. Pan Jezus mówi po prostu, takie są zasady w tym momencie mojego królestwa. Na ten czas, kiedy ty, Janie Chrzcicielu, służysz tutaj, wzywasz ludzi do upamiętania i chrzcisz ich na znak tego, że są zainteresowani Bożym Królestwem, taka jest zasada. I ja chcę tą zasadę wypełnić. Ja chcę też tą sprawiedliwość wypełnić. Pamiętajcie, że słowo sprawiedliwość oznacza standard. Taki jest standard mojego królestwa na dzień dzisiejszy. I ja jako król chcę żyć według tego standardu. Znowu Pan Jezus mógł powiedzieć, słuchaj, Janie, ja wiem, ja jestem ponad tym, tak? Ale nie powiedział. Chociaż rzeczywiście był ponad tym. On jest ponad królestwem jako Bóg, który je ustanowił, ale jednocześnie trzyma się standardów tego królestwa. On je traktuje poważnie. Jeżeli Bóg daje jakieś zasady, to daje te zasady dlatego, że On sam te zasady wypełnia. On sam jest źródłem tych zasad i On sam jest fundamentem tych zasad. I te zasady są spełnione w Nim. To jest niesamowite, słuchajcie, to użycie w ogóle tego słowa sprawiedliwość tutaj i w ogóle w całej Ewangelii. Pamiętamy, że tym kluczowym wierszem, według którego rozważamy tą Ewangelię, to jest Mateusza 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i czego? I sprawiedliwości Jego, tak? I powiedzieliśmy sobie, że jedyną drogą, żeby znaleźć tą sprawiedliwość, czyli zasady tego królestwa, jest postępować według tego, jak postępował król, ten, który to królestwo założył. I zobaczcie, pojawia się król i on od samego początku pokazuje, jak mamy postępować. I pokazuje to, nie mówi o tym. Nie przyszedł do Jana i nie powiedział, tak, tak, dobrze, wy wszyscy, co tu jesteście, jesteście grzeszni, musicie się upamiętać. No ja nie muszę, bo ja i tak jestem sprawiedliwy, ale wy musicie. Nie, on idzie i sam pokazuje, co oni mają zrobić. I to od razu pewien standard jego służby, ziemskiej służby nam pokazuje, że Pan Jezus nie nauczał tylko słowami, co inni mają zrobić, On pokazywał swoim życiem, co inni mają zrobić. Chociaż nie musiał, ale podlegał, dobrowolnie poddał się standardom swojego królestwa. To jest dla nas wielka nauka i wielki wzór. Czy my jesteśmy w Bożym Królestwie. I są różne zasady w tym królestwie. Nie wszystkie nam się podobają. Co więcej, są takie zasady, które może nas w pewnym sensie nie dotyczą. W jakim sensie? W takim, że no, może to nie jest jakiś akurat wielki problem dla nas i moglibyśmy sobie troszkę pofolgować w takiej czy w innej kwestii. Ale skoro to jest zasada Bożego Królestwa, to nawet jeżeli jej złamanie by ci nie zaszkodziło, godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Skoro sam Król, sam Jezus Chrystus uznał, że powinien poddać się pod wszystkie zasady swojego Królestwa, nawet te, które tak naprawdę nie miały sensu w tym momencie, to jakie twoje podejście powinno być? Nie patrzenie, czy coś ma sens w Bożych zasadach, czego ja powinienem się trzymać, a coś może nie ma sensu. Poddawaj się pod wszystko. Wszelką sprawiedliwość. Nie ma zasad w Bożym Królestwie dla ciebie i nie dla ciebie. Jeżeli coś jest zasadą w Bożym Królestwie, to dotyczy ciebie. I widzimy, że Pan Jezus od razu odnosi się do sprawiedliwości i to była Jego służba na ziemi. To miał być tok Jego postępowania. I wiecie, Biblia bardzo ciekawie pokazuje nam relacje osoby Jezusa Chrystusa do kwestii sprawiedliwości. Chciałbym jeden fragment ze Starego Testamentu wam pokazać, z Księgi Jeremiasza. Jeden fragment ze Starego Testamentu, jeden z Nowego otworzymy. Z Jeremiasza 23 rozdział. Księga Jeremiasza 23 rozdział. Od 5 wiersza. Księga Jeremiasza 23 od 5 wiersza. Tu mamy słowa, które są zapowiedzią przyjścia Jezusa Chrystusa. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Zobaczcie, jaki fantastyczny fragment, który dokładnie zapowiada to, co się zaczyna dziać w Ewangelii Mateusza. Przyjdzie kto? Król z linii Dawida. To, co Mateusz pokazuje na samym początku swojej Ewangelii, że oto przychodzi ktoś z linii Dawida i on będzie jak postępował? Mądrze i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Oczywiście ten fragment dotyczy innych też sytuacji z historii, jeszcze z przyszłej dla nas, z przyszłej historii, z przyszłych wydarzeń, ale w tym momencie, kiedy Jezus Chrystus się pojawił na ziemi, to zaczęło działać, że pojawił się król z rodu Dawida, zaczął ustanawiać Boże Królestwo i postępował według prawa. I nie powinno nas to dziwić, ponieważ jak kończy się ten szósty wiersz tutaj, on jest sprawiedliwością. On postępuje według prawa, bo on jest prawem. Bo on jest sprawiedliwością. To jest wszystko powiązane, słuchajcie, w niesamowity sposób. Przychodzi król, mówi, słuchajcie, oto otwiera się przed wami moje królestwo. Macie dostęp do wszystkich moich zasad, do wszystkich moich przywilejów, do wszystkiej całej mojej mocy. Podążajcie za mną, uczcie się ode mnie, a ja wam pokazuję, jak to trzeba zrobić. Bo ja jestem zasadami tego królestwa. Ja jestem tym, który pokazuje i który uosabia zasady tego królestwa. Zasady tego królestwa. Podobny fragment mamy w liście do Rzymian, może trochę bardziej znany, w 3 rozdziale. List do Rzymian. 3 rozdział. Od 21 wiersza. List do Rzymian, 3 rozdział od 21 wiersza. Zobaczcie, ile razy tutaj jest odniesienie w tych wierszach do sprawiedliwości, usprawiedliwienia w kontekście właśnie osoby Jezusa Chrystusa. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Zobaczcie, wszystko obraca się dookoła Jezusa i dookoła Bożej sprawiedliwości objawionej w Jezusie Chrystusie. On, tak jak Izajasz mówi, Pan jest sprawiedliwością naszą. I dlatego w świetle takich fragmentów nie powinno nas dziwić, że Pan Jezus, rozpoczynając swoją służbę, po prostu czynił to, co sprawiedliwe. Bo On jest sprawiedliwością. I mamy iść za Nim. I wiecie, to jest to, co odróżnia chrześcijanina od niechrześcijanina i chrześcijanina od kogoś, kto idzie za jakąkolwiek inną religią. Chrześcijanin koncentruje się na osobie Jezusa Chrystusa. Nie na religii. Tak, mamy zasady, Boże zasady jako chrześcijanie, ale te zasady wypływają z osoby Jezusa Chrystusa. To, że ty jako chrześcijanin masz jakieś zasady, którymi się kierujesz, to dlatego masz te zasady, że Jezus Chrystus się nimi kierował, że Jezus Chrystus o nich mówił, że Jezus Chrystus je uosabiał. My się koncentrujemy na osobie, nie na zasadach samych w sobie. Bo nasza relacja, to żeśmy mówili nie raz, nasze chrześcijańskie życie opiera się na relacji z Jezusem Chrystusem. Ta relacja z Jezusem Chrystusem jest fundamentem obywatelstwa w Bożym Królestwie. I Pan Jezus od razu na początku wskazuje to. Mówi, godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ja, innymi słowy, ja chcę od początku postępować sprawiedliwie. Bo wy, idąc za mną, macie mieć takie samo podejście. Ja w Bożym Królestwie chcę postępować sprawiedliwie, czyli według Bożych zasad. Jakie to są Boże zasady? Patrzę na Jezusa Chrystusa i postępuję tak jak On. Patrzę na Jego naukę i na Jego praktykę w życiu, kiedy był na ziemi, postępuję tak jak On. I Pan Bóg, kiedy Pan Jezus został ochrzczony, czytamy, wystąpił z wody, mówi na to wszystko z nieba, amen. Tak jest. To jest mój Syn. To jest moja sprawiedliwość. To jest ten, któremu ja mogę przystawić pieczęć. Dlaczego? Bo On postępuje sprawiedliwie. Bo On jest sprawiedliwością. I zobaczcie, znowu ten sam kilka tych samych mechanizmów. Przede wszystkim Bóg znowu robi pewne przedstawienie, tak? Jakaś gołębica, jakiś głos z nieba. To jest to, co od początku widzieliśmy. Bóg swoje królestwo, swojego królestwa nie trzyma w cieniu. On dba o to, żeby to królestwo było widoczne. I On swoje królestwo zwiastuje. I kolejna zasada związana z tym, to Bóg to czyni. Pan Jezus po prostu przyszedł tam, gdzie była mowa o Jego królestwie i zrobił to, co w tym momencie było sprawiedliwe w świetle zasad Jego królestwa. A Bóg zadbał o to, żeby pokazać, to jest mój Syn. To jest ktoś szczególny. To jest ktoś niesamowity. Pan Jezus po prostu postępował tak, jak postępował każdy inny człowiek w tym czasie. Przyszedł do Jana, dał się ochrzcić. A Bóg pokazał, to jest mój Syn. Więc podsumowując ten fragment, bracia i siostry, Bóg jako Bóg Ojciec, tak, do którego to królestwo należy, i Pan Jezus jako Bóg Syn bardzo poważnie traktują swoje królestwo. To nie jest taki klubik, wiecie, o, fajnie jest być w Bożym Królestwie, super. Tak, jest fajnie, jest super. Ale to jest święta rzecz. I Bóg i Pan Jezus traktują to bardzo poważnie. Więc ty też powinieneś to poważnie traktować. Nie wchodzić do Bożego Królestwa lekko. Mamy fragmenty w Nowym Testamencie, które mówią, że ci, którzy się za coś zabierają, powinni policzyć koszty, tak? To nie chodzi o to, żeby zniechęcać ludzi. Pan Jezus wszystkich zaprasza, przyjdźcie do mnie wszyscy. Ale żeby wchodzić z nastawieniem, z szacunkiem, z odpowiednią perspektywą. A jeżeli jesteś w Bożym Królestwie, pamiętaj, On je traktuje poważnie. Zarówno jeśli chodzi o twoją służbę, którą ci powierzył, traktuje ją z szacunkiem, z autorytetem, udziela ci tego autorytetu, ale też jeśli chodzi o swoje zasady i swoją sprawiedliwość. On nie odstępował od zasad i od sprawiedliwości, więc jakie ty masz prawo, żeby odstępować? Tym bardziej, że jeżeli odstąpisz od sprawiedliwości, to natychmiast schodzisz z kursu, bo twój kurs polega na tym, że trzymasz się Jego sprawiedliwości w osobie Jezusa Chrystusa. Patrzysz na Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty za ciebie, stał się sprawiedliwością dla ciebie i jest jedyną sprawiedliwością dla ciebie. Tak było to zapowiedziane i On to zrealizował, zaczął to realizować od samego początku. Patrzysz na Jezusa Chrystusa i mówisz, Boże, co ja mam zrobić, tak? Jak ja mam postępować? Patrzę na Jezusa Chrystusa, On tak postępował, to było sprawiedliwe w Jego oczach, ja też tak chcę postępować. On wypełnił wszelką sprawiedliwość, ja chcę wypełnić wszelką sprawiedliwość. Więc bracia i siostry, traktujmy poważnie królestwo, w którym jesteśmy. Bóg je traktuje bardzo poważnie. My też powinniśmy. Amen.